Jesteśmy w Miastku, 6 minut po godzinie 14, nie tylko Metropolia, dziś z Miastka w powiecie bytowskim, bo też w najbliższą niedzielę przedterminowe wybory burmistrza tego miasta, a to jest konsekwencja tego, że w kwietniu tego roku mieszkańcy w referendum odwołali dotychczasową burmistrz Danutę Karaśkiewicz. W głosowaniu wzięło udział około 5000 osób, a wysoka frekwencja była zaskoczeniem dla wielu obserwujących to, co się w Miastku dzieje. Teraz mamy przedterminowe uzupełniające wybory, bo tę kadencję trzeba po prostu dokończyć. Swoją kandydaturę zgłosiły następujące osoby. Pani Anna Świca-Nieścierowicz, naczelna pielęgniarka szpitala w Miastku. Dzień dobry. Pani Renata Kiempa, która obecnie jest komisarzem pełniącym obowiązki burmistrza, a wcześniej była prezesem szpitala miejskiego w Miastku. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam
Pan
wszystkich.
Przemysław Pakuła, nauczyciel i miejski radny z Miastka. Dzień dobry.
Witam Państwa, witam Pana redaktora.
Pan Aleksander Szopa, przedsiębiorca i również radny, ale powiatu bytowskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, serdecznie witam Państwa.
Pan Witold Zajst miał być z nami jako piąty kandydat, ale dosłownie chwilę temu napisał do mnie SMS-a, że ma sprawę osobistą, losową i niestety z przykrością nie zdąży dojechać po prostu. Mam nadzieję, że nic poważnego się nie stało i że pan Witold Zajt być może jeszcze do nas dotrze. Proszę Państwa, to będzie krótka kadencja, właściwie połóweczka kadencji, bo jeszcze nie wiemy, czy ta kadencja potrwa do jesieni 2023, czy też do wiosny 2024 roku, ale niezależnie od tego, ktoś burmistrzem Miastka być musi. Wcześniej Państwo wylosowaliście kolejność odpowiadania na pytania, od odnoszenia się do różnego rodzaju zagadnień. Ja chciałbym, żeby Państwo krótko na początek, tak dosłownie, jeżeli ktoś jeszcze Państwa nie zna, to żeby miał okazję poznać, powiedzieli parę słów o sobie. Pani Anna Świca-Nieścierowicz.
Szanowni Państwo, nazywam się Anna Świca-Nieścierowicz, mam 55 lat, ukończyłam studia na kierunku administracja ochrony zdrowia. Jestem pielęgniarką. Obecnie pracuję na stanowisku naczelnej pielęgniarki w szpitalu miejskim w Miastku. Całe moje życie zawodowe było i jest nastawione na pomoc drugiemu człowiekowi, tym najsłabszym i potrzebującym. Chcę mądrze wsłuchiwać się w głosy wszystkich mieszkańców, stąd moja kandydatura, kandydowanie w wyborach na burmistrza Miastka. Przede wszystkim zamierzam przywrócić godność temu urzędowi.
Pani Anna, to może o programie za chwilę. Ja chciałbym, żeby Państwo po prostu o sobie coś powiedzieli. Pani Renata Kiempa, która też kandyduje na urząd burmistrza Miastka. Proszę bardzo.
Renata Kiempa, mam 52 lata. Jestem zamężna, dwójkę dzieci dorosłych. Jedno dziecko pracujące, drugie jeszcze jest dzieckiem uczącym się. Od wielu, wielu lat, praktycznie cała moja kariera zawodowa związana jest z ochroną zdrowia. Ukończyłam studia magisterskie w zakresie ekonomii, studia podyplomowe w zakresie zarządzania, finansów, prawa, jak również studia menadżerskie MBA.
Pan Przemysław Pakuła.
Witam Państwa, nazywam się Przemysław Pakuła, kandyduję z ramienia Komitetu Wyborczego Wyborców Samorządność. Mam 49 lat, czwórka dzieci, jestem inżynierem logistyki w Przemyśle. Od 13 lat pracuję w systemie oświaty, od 30 lat prowadzę własną firmę. Spore doświadczenie na płaszczyźnie szkolnictwa zawodowego. Te wszystkie doświadczenia jako pracownik oświaty i przedsiębiorca chcę realizować później jako burmistrz.
Aleksander Szopa, kandydat numer 4, ale to nie jest kolejność wyborów, tylko kolejność przedstawiania się. Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, Aleksander Szopa, żonaty, czwórka doskonale wykształconych dzieci, przedsiębiorca. Wykształcenie wyższe, zarządzanie przedsiębiorstwem, bezpartyjny, od 13 lat prezes Miasteckiego Towarzystwa Gospodarczego, stowarzyszenia realizującego projekty z dofinansowaniem z środkami z Unii Europejskiej, realizacja 3 projektów za kwotę ponad 16 milionów złotych, to jest na 900 dachach powstały urządzenia odnawialnych źródłach energii. I to ja spośród 4 kandydatów włożyłem do kieszeni realne pieniądze dla mieszkańców gminy Miastko, realnie pochodzące z Unii Europejskiej. Bo rachunki, proszę Państwa, za prąd kiedyś kosztowały 500-600 zł, dzisiaj wynoszą 20-30 zł.
Dobrze. Pani Anna Świca-Nieścierowicz, chciałbym, żeby Państwo się po kolei odnosili do tych zagadnień, o które będę Państwa pytał. Dwie, trzy, Pani zdaniem, najważniejsze inwestycje w tej kończącej się kadencji. Czy Pani na coś by postawiła, coś dokończyła, albo ewentualnie postawiano zupełnie coś nowego, czego jeszcze się w miastku zrobić nie udało. Proszę bardzo.
To przede wszystkim jest realizacja projektów kanalizacji gminy Zlewnia-Wałdowo, budowa ścieżek rowerowych, chodników do Bobięcina, Świeszyna, Przęsina, Wałczy Małej i obecnie budowa drogi na ulicy Jeziornej i Ogrodowej.
Pani Nata Kiempa?
No, na tą mijającą kadencję to przede wszystkim trzeba dokończyć te projekty, które dzisiaj mają zaangażowanie zewnętrznych środków. Jest to bezwzględne do realizacji. To, co bezwzględnie należy w gminie zrealizować, to program mieszkalnictwa i mam na to bardzo dobry pomysł w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Dzisiaj można te mieszkania wybudować bez wkładu własnego absolutnie gminy, mieszkania, które będą się same finansowały pod wynajem bądź pod wykup. Jest to dla mnie w tej kadencji bezwzględny priorytet. Proszę zauważyć, że mieszkania to jest podstawa. Dzisiaj czy człowiek tu zostanie, będzie mieszkał, czy zaplanuje swoją przyszłość, to przede wszystkim ludzie muszą mieć gdzie mieszkać. Z takich 100 mieszkań dodatkowo rocznie przychód dla gminy z podatków PIT-u, CIT-u, bo zakładamy, że ludzie, którzy tutaj będą mieszkać, będą również tu pracować. To jest około 700 tysięcy złotych rocznie, także jest to rzecz niebagatelna. Niebagatelną rzeczą jest to, że mieszkańcy, podatnicy płacą swoje podatki tam, gdzie nie mieszkają, a nie tam, gdzie pracują. Także to jest dodatkowy argument ku temu, aby w to mieszkalnictwo zainwestować. No i poza tym brak zasobów komunalnych, brak zasobów socjalnych, gdzie przy założeniu nowego budownictwa można świetnie to relokować.
Pan Aleksander Szopa.
Po pierwsze, szanowni państwo, ustabilizowanie ekonomicznej sytuacji w szpitalu. Po drugie, ze względów środowiskowych, inwestycja budowy kanalizy Zlewni-Wałdowo. Po trzecie, budowa oczyszczalni ścieków w Dretyniu. Po czwarte, rozbudowa stadionu miejskiego wraz z niezbędnym zapleczem treningowo-rehabilitacyjnym z rozbudową szatni. Po czwarte, proszę państwa, budowa pływalni, 4 12,5-metrowych torów przy szkole numer 3. Mamy już koncepcję i plan na jej wykonanie. Wiem skąd i jak załatwić środki na jej poszczególne etapy budowy i późniejszego utrzymania. Budowa drogi przy ulicy Jeziornej wraz ze ścieżką rowerową jako tak zwanej małej obwodnicy oraz dojazdu do jeziora Lednik, gdzie niedzielne obchody Dnia Święta Miastka pokazały zator komunikacyjny. Było bardzo ciężko dojechać. Myślę, że to są takie główne problemy. Oczywiście jeszcze zakład energetyki cieplnej, gdzie powstały bardzo duże problemy z opałem. Podrożone nośniki opału pokazują, że trzeba sięgać po środki zewnętrzne, ale tudzież również zarząd wystąpił do gminy o dofinansowanie środkami 1 miliona złotych na zakup opału. To Rada Miejska zaakceptowała i z tego bardzo się cieszę.
Pan Przemysław Pakuła, pan ma jakieś inne pomysły niż kandydaci? Inaczej by realizował w innej kolejności? Czy to jest raczej coś, co wszyscy wiedzą, że w miastku trzeba zrobić? Tylko jest kwestia wyboru priorytetów, czyli coś, co robimy na początku, a coś, co możemy odłożyć. Jakie jest pana zdanie w tej sprawie?
Drodzy państwo, przede wszystkim worek z życzeniami tak się mocno wysypał, że już nie mam co dołożyć do tego worka, jeśli o mnie chodzi. Natomiast ja mam całkiem inne spojrzenie na to wszystko. To, żeby powiedzmy te wszystkie inwestycje były realizowane w naszej gminie, potrzeba jest przede wszystkim jednej rzeczy. Potrzeba jest opracowanie planu rozwoju gospodarczego. Przede wszystkim po to, aby młodzi ludzie, którzy tutaj teraz zamieszkują, kształcą się w naszych szkołach średnich, żeby tutaj mogli zostać i chcieli tutaj zostać. Ja rozumiem, że mieszkania są potrzebne, ale najpierw potrzebne jest dla nich miejsce pracy. Ja pracuję w szkole średniej już od 13 lat i obserwuję taką tendencję, że młodzież po ukończeniu naszej szkoły opuszcza i niestety jedzie też do Gdańska. I jeśli tam zamieszkuje, tak jak moja najbliższa rodzina, to płaci tam podatki. Ja mam taki plan wstępnie już przygotowany, który proponuję i można go odczytać w moim programie wyborczym, żeby zatrzymać przede wszystkim tutaj młodzież. Za każdą osobą, która zostanie w tej gminie, idą pieniądze realne. Jeśli tutaj się ktoś osiedli, tutaj będzie miał pracę i tutaj założy swoją rodzinę i tutaj się urodzą dzieci, to to jest prognostyk na to, że w przyszłości będzie lepsza demografia niż obecnie, jak pokazuje ostatni raport o stanie gminy Miastko. I to jest klucz. Ja chcę to wszystko odmienić. Oczywiście zewnętrzne środki i realizacja jest bardzo potrzebna. Natomiast ja chcę odmienić całkowite spojrzenie na gminę progospodarczo.
Ja mogę Państwu obiecać, że jeszcze i do szpitala, i do oświaty w tej dyskusji na pewno wrócimy. Proszę mi powiedzieć, kto z Państwa zabrał głos w sprawie obwodnicy Miastka? Dlaczego ta droga jeszcze nie powstała? I jaki Państwo mają plan na to, czy ta obwodnica powinna powstać? Jeżeli tak, to którędy powinna przebiegać? Pan Aleksander Szopa teraz jako pierwszy.
Tak, rzeczywiście obwodnica wokół Miastka powinna powstać i myślę, że mogłaby rozpoczynać się tutaj od strony Szczecinka, Wołczy Małej i w kierunku ulicy Jodłowej, która jest obecnie remontowana. Następnie można by było przejechać przez tutaj obecnie przebudowywaną ulicę Kolejową i pod wiaduktem do drogi wojewódzkiej Koszalin-Miastko. Uważam, że jest potrzebna, uważam, że spełniłaby ona oczekiwania mieszkańców Miastka i mieszkańcy oczekują na tego typu inwestycje.
Pan jest radnym powiatu bytowskiego. Była jakaś inicjatywa w tej sprawie pana klubu, pana ugrupowania?
Nie, bo to jest zagadnienie, które szerzej, na szerszym niż powiat szczeblu powinna być rozpatrywana.
Panie Renata Kiempa, najpierw mieszkania czy najpierw obwodnica?
Nie, najpierw mieszkania. Obwodnica to tak naprawdę, oczywiście nie można powiedzieć, że to jest chciejstwo. Ona na pewno powstanie, tylko byłyśmy razem z panią wiceburmistrz w zarządzie dróg krajowych i autostrad i oczywiście o planach budowy obwodnicy w Miastku mówi się już od 10 lat i ona jest po prostu do realizacji przesuwana. To tak naprawdę projekt jest przez gminę już dawno zgłoszony. O tym decydują władze centralne. Dzisiaj trzeba po prostu tak rozmawiać z władzami centralnymi, dotrzeć do nich, bo to oni decydują, żeby ta obwodnica tutaj mogła powstać i służyć tak naprawdę nie tylko nam, bezpieczeństwu naszemu, ale przede wszystkim temu tranzytowi tutaj, no przede wszystkim z Poznania, tak? Te rozmowy są zapoczątkowane i to jest problem, który na pewno nie zostanie rozwiązany w tej kadencji absolutnie. Być może kwestia tylko decyzji, ale to już od burmistrza będzie zależało, jakie ma zdolności rozmowy z rządem, żeby taka decyzja w końcu zapadła.
Pani Anna Świcanieście robić, pani ma prawo jazdy? Przepraszam, nie sprawdziłem, nie pytałem wcześniej. Ma pani prawo jazdy?
Oczywiście,
jeździ
że
pani
mam.
Samochodem?
Tak, oczywiście.
I pani
mam
by tą obwodnicę tak poprowadziła, jak tu proponowali kontrkandydaci, czy inaczej?
Powiem szczerze, tak, należałoby tak dokładnie się temu przyjrzeć, bo tak naprawdę Miastko nasze się rozbudowuje, tak, gdzie miałaby przebiegać, jak mój kontrkandydat powiedział, ulicą Jodłową, tak. Następnie przy wiadukcie na Koszalin, a gdzie pozostaje Słupsk, Gdańsk, tak, czyli to tak nie do końca.
Ale Państwo macie tę dobrą sytuację, że tu się w Miastku krzyżują dwie drogi, numer 20 i numer 21, tak. Drogi krajowe. Na przykład Bytów nie ma tego przywileju i nie może na przykład sięgnąć, albo przynajmniej ubiegać się o pieniądze z programu budowy dróg krajowych. Państwo jesteście tu w Miastku w dużo lepszej, przynajmniej teoretycznej sytuacji.
Ale na pewno jak najbardziej jest to potrzebne, tylko to jest długofalowy proces.
A od kiedy Pani zarejestrowała swoją kandydaturę jako kandydatka na burmistrza, to coś Pani w tym kierunku zrobiła? W kierunku obwodnicy, czy to jest dopiero plan na później,
nie,
Pani
to
zdaniem?
Jest plan.
Czy to nie jest jakiś projekt
to
dla
nie
Pani,
jest
tak, czy nie?
Plan taki w tej kadencji najważniejszy w tym momencie, tak?
Pan Przemysław Pakuła.
No w końcu jest płaszczyzna, na której wszyscy mamy to samo zdanie, że oczywiście obwodnica jest potrzebna. Uważam, że no, jeśli na tak krótką kadencję, tak jak pan redaktor wspomniał, półtora czy dwa lata, no to oczywiście nie jest to realne do wykonania, więc nie ma o czym mówić. Spyta pan pewnie o plany, czy jakieś działania były podjęte? No również nie, ponieważ...
Wszystkich pytam pana
tak
również.
Tak jest, więc uprzedzając pytanie, mogę tylko powiedzieć tyle, że w dalszej perspektywie jak najbardziej. Oczywiście wszystkie miasta, które borykają się z natężonym ruchem, wymagają tego, aby obwodnica powstawała. Złośliwi mówią, że jeśli będzie obwodnica miastka, to nikt do miastka nie będzie zajeżdżał. Także takie głosy też można usłyszeć. Oczywiście to jest taki żart. Natomiast obwodnica jest bardzo potrzebna z punktu widzenia logistyki i przemysłu.
Ja bardziej myślałem, że po to obwodnica jest potrzebna, żebyście mogli państwo częściowo wyłączać Śródmieście z ruchu i robić tu prawdziwe deptaki, których pewnie brakuje. Jak tu się rozejrzałem dookoła, to myślę, że taki deptak by się w centrum przydał.
Cieszę się, że nasze miasto cieszy pańskie oko również, także zapraszamy do miastka, ale wracając do obwodnicy, jak najbardziej. Ja jestem zdania takiego, że tak jak wcześniej wspominałem, jeśli będzie rozwój gospodarczy, będą spływały podatki, to myślę, że wszystkie władze, bez względu na to, kto będzie decydował o tym, a uważam, że jak historia pokazuje, rządy są raz takie, raz inne, rządy się zmieniają. Uważam, że każdy, kto będzie zabiegał o tego typu inwestycje, to będzie przez tych, którzy będą o tym decydować, będzie wysłuchiwany.
Przed tym spotkaniem pytałem, też robiłem taką sondę wśród mieszkańców miastka. Oni pytali, nalegali nawet, żebym zapytał państwa o rozwój przemysłu. Dlaczego do tej pory w miastku, w pobliżu miastka nie powstała żadna strefa przemysłowa, która przyciągałaby biznes ludzi do tego, żeby mogli inwestować. Na przykład wzdłuż tej obwodnicy, której, jak słyszymy, nie ma. Pani Rata Kiempa, czy pani widzi na to w ogóle takie miejsce tutaj w okolicach miasta, gdzie ta strefa mogłaby powstać? Czy to jest zły pomysł, bo na przykład miasto chce być miejscowością turystyczną, która wokół tego buduje swoją pozycję i miejsce na mapie Pomorza?
To znaczy miastko chce być miejscowością turystyczną, z tym, że to niczemu nie przeszkadza, żeby ściągnąć tutaj biznes. Również taki biznes, mówimy o większym zakładzie pracy, który da pracę ludziom, którzy jej tutaj potrzebują. Mamy taką lokalizację tutaj w stronę Bobęcina. Jest to... To są gminne nieruchomości, które już dzisiaj są zaznaczone w planach jako obszary inwestycyjne. Do tej pory nic się w tym zakresie nie zrobiło, bo same wyznaczenie tych terenów inwestycyjnych tak naprawdę niczego nie daje. Generalnie musimy stworzyć takie warunki, aby ten biznes był zainteresowany tymi terenami inwestycyjnymi u nas, a nie w innych gminach, czyli przystosować infrastrukturę drogową, energetyczną, kanalizacyjną. No, to jest dzisiaj bezwzględne. W tej chwili ogłoszona jest piąta edycja Ładu Polskiego, właśnie gdzie można sięgnąć po te środki. Wymóg jest tam 60 hektarów, w tym 50 w zasobach gminnych. Już podjęliśmy rozmowy z KOWR-em w takiej kwestii, żeby można ewentualnie było przejąć część tej ziemi od KOWR-u bądź w porozumieniu z nimi przeznaczyć ten obszar pod zagospodarowanie dla przyszłych inwestycji i to będziemy robić i mam nadzieję, że nasz wniosek znajdzie te źródła finansowania na to, bo to jest wartość po prostu dzisiaj bezwzględna, bo nie można przyciągnąć inwestorów bez zapewnienia im dogodnych warunków. Dzisiaj Polska nie ma stref ekonomicznych, one już się kończą w 2024, ale tak naprawdę dzisiaj Polska jest jedną strefą wielką ekonomiczną i od włodarzy zależy, gdzie te obszary zostaną wyznaczone i jak one zostaną przygotowane po to, żeby inwestor naprawdę chciał tutaj przyjść, żebyśmy mogli konkurować z innymi gminami.
Pan Przemysław Pakuła, jak to się stało, że do tej pory miastko nie uzbroiło takiego terenu pod dużą inwestycję, bo wydawać by się mogło, że tutaj jest do tego potencjał, żeby jeden, dwa, trzy może nawet większe firmy powstały i ulokowały się, tak jak już wspominaliśmy, jest tu skrzyżowanie dwóch dróg krajowych, numer 20 i numer 21.
Szczegóły, żeby odpowiedzieć na to pytanie, są zawarte w moim szeroko tutaj pojętym programie, który pokazał się na mojej stronie internetowej. Natomiast tutaj chcę powiedzieć dosadnie, że do tej pory, no od ponad 25 lat, w naszym tutaj zarządzaniu, powiedzmy, gminą, nikt nie myślał o takim realnym spojrzeniu, żeby gmina się rozwijała gospodarczo, tak? Jeżeli porównamy, jak gmina Bytów wyglądała 30 lat temu i gmina Miastko, to ci, którzy pamiętają te czasy, jak to wyglądało, to byliśmy jakby na tych samych poziomach. Dzisiaj dzisiaj w gminie Bytów brakuje miejsc inwestycyjnych, natomiast w Miastku są ciągle te tereny inwestycyjne. Jako przyszły burmistrz na pewno będę dokonywał takich kroków, aby tutaj ściągnąć inwestora. Jak jestem w Gdańsku, rozmawiam z różnymi ludźmi, ponieważ tam jeżdżę do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, spotykam się z różnymi ludźmi, to oni poszukują właśnie takich miejsc inwestycyjnych. Wystarczy przygotować dla nich infrastrukturę, czyli podłączenie energetyczne, kanalizację, wodę i już ci inwestorzy mogą być zainteresowani takim właśnie terenem. I uważam, mimo że nasze miasto jest tutaj obwarowane takimi obostrzeniami, bo jesteśmy w strefie dookoła miejskim, powiedzmy, obowiązuje nas Natura 2000, natomiast plany miejscowe, które ostatnio Rada zatwierdzała, również przewiduje w okolicy Wołczy, na terenie Pasieki, również są takie miejsca, gdzie inwestor spokojnie mógłby tutaj zainwestować. Dlaczego tak się nie działo? Trzeba pytać poprzednich burmistrzów przede wszystkim. Ja na pewno odmienię tę sytuację.
Pan Aleksander Szopa, pan reklamuje się w materiałach wyborczych, bo tak to sobie przejrzałem te plakaty, jako przedsiębiorca. To dlaczego tak się dzieje, że w Miastku ta przedsiębiorczość jest tylko taka bardzo lokalna albo sieciowa? Mam na myśli sklepy wielkopowierzchniowe, które nie wszystkim się podobają, ale wszędzie są.
Szanowni Państwo, dzisiaj cała Polska jest jedną wielką strefą ekonomiczną. Jednakże strefę gospodarczą widziałbym w rejonie Wołczy Wielkiej, gdzie ponad 4 lata temu powstała chociażby farma fotowoltaiczna, pierwsza farma taka w powiecie bytowskim, a jednocześnie pierwsza spółdzielnia energetyczna, którą byłem inicjatorem, założyłem wraz z przedsiębiorcami z gminy Miastko i myślę, że to jest początek właśnie rozwoju energetyki odnawialnej, poprzez którą ja chcę, ażeby Miastko wypromować, chcę, ażeby spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, dachy tychże budynków wielkopowierzchniowych były montowane urządzenia odnawialnych źródeł energii, czyli fotowoltaika, produkcja energii i zużywanie jej na własne potrzeby. Chcę, aby powstawały wiatraki. Dzięki takiemu rozwiązaniom, między innymi gmina Kobylnica czy gmina Biały Bór, sąsiadująca z nami, tam powstały parki, można powiedzieć, wiatrowe, gdzie gmina zyskuje bardzo duże pieniądze z podatków, a mieszkańcy okoliczni zyskują na chociażby w gminie Biały Bór miejscowości Biała, Drzonowo, Drek.
A mogę dopytać, bo pan proszę. Ustawa się tam zmienia, ale z tego, co wiemy, to ma być zachowana ta zasada 10H, czyli odległość od domu wysokości, dziesięciokrotnej wysokości siłowni wiatrowej. Czy tutaj jest, znam Miastko, ale nie na tyle, żeby się wypowiadać jako ekspert, czy tu jest przestrzeń do tego typu inwestycji,
Szanowni
pana zdaniem?
Państwo, już 5 lat temu była dyskusja bardzo głośna w miejscowości Słosinko na temat inwestowania w elektrownie wiatrowe i wówczas ten temat nie był przychylnie przez społeczność lokalną przyjęty, ale w ubiegłym roku były też dyskusje w okolicach Piaszczyny, gdzie dzisiaj już mamy tam biogazownię 2-megawatową i myślę, że w tych rejonach jeszcze jest przestrzeń do tego, aby takie farmy wiatrowe powstawały. Ja będąc burmistrzem na pewno będę dążył do tego typu rozwiązań.
Pani Anna Świcanie-Sierowicz, pani widzi miejsce dla przemysłu w Miastku, czy raczej Miastko w stronę zielonej energii, jak mówi pan Aleksander Szopa, czy też turystyki bez przemysłu, spokojne, ciche miejsce, gdzie można bardziej odpocząć, ale nie miejsce do pracy, na przykład przemysłu cięższego troszeczkę. Nie mówię, że ciężkiego, ale cięższego trochę.
Powiem tak, na pewno te możliwości inwestowania w odnawialne źródła energii, jak te farmy wiatrowe czy fotowoltaiczne, są bardzo potrzebne. Powiem tak, również jest tu potrzebny przemysł, tak, żeby zatrzymać tu również młodych ludzi, tak. Po to jednym z programów wyborczych, jednych z rzeczy jest powstanie takiego inkubatora przedsiębiorczości, tak, gdzie młodzi ludzie znaleźliby doradztwo w zakresie prawnym, finansowym, księgowym, wykazali się swoją kreatywnością, przedsiębiorczością i oni również by mogli wskazać, tak, swoje cele, jak widzą, tak, w jakich komórkach, jaki przemysł mógłby u nas tak naprawdę powstać. Tak?
Jest tu jakieś takie miejsce, budynek niewykorzystany w tej chwili, który mógłby być inkubatorem? Widzi Pani taką przestrzeń tutaj w miastku, czy to dopiero musiałoby powstać?
Powiem tak, są tutaj miejsca tak naprawdę niewykorzystane.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, sprawdziłem, proszę mnie sprostować, jeżeli nie znalazłem wszystkich informacji. W ostatnich latach w miastku powstało 9 mieszkań komunalnych. Mhm. I to w zasadzie nawet trudno powiedzieć, że powstały, że zostały zbudowane, bo to jest, zdaje się, bardziej adaptacja, dostosowanie budynku, który był wykorzystywany na inne cele. Trudno sobie wyobrazić rozwój miasta bez budowy mieszkań komunalnych, no bo dziś jest ta bariera, jak zawsze zresztą była, finansowa. Nie wszyscy mają zdolność kredytową, nie wszyscy mają bogatych rodziców, nie wszyscy trafili w totka i mogą sobie kupić własne M. Jak Państwo widzicie ten program? Do Pani wrócimy, Pani o tym wspomniała na początku, Pan Przemysław Pakuła teraz jako pierwszy. Czy Pan tu widzi jakąś przestrzeń? Może jakby doprecyzuję. Gdzie takie mieszkania powinny powstać w miastku? W której części? I jak Pan widzi ten program? Czy Pan sobie stawia jakiś cel jako przyszły burmistrz? Co do ilości, jakości? Dla kogo te mieszkania? Jak Pan to widzi?
Szanowni Państwo, taka przestrzeń jest. Były rozmowy prowadzone tutaj w okolicach ulicy Koszalińskiej. Tam jest takie, to jest takie miejsce, gdzie ewentualny taki obiekt mógłby powstać. Natomiast robiliśmy takie analizy tutaj jako radni nawet. Zastanawialiśmy się, ile takie mieszkanie ewentualnie, wybudowanie takiego mieszkania, ile by kosztowało. No i na dzisiejszą chwilę są to tak olbrzymie koszty. Tutaj zostało wspomniane, że do 100 tysięcy, przepraszam, do 100% można byłoby taką inwestycję sfinansować. Uważam, że zaglądając, jeszcze wczoraj dopytywałem o szczegóły, ile tych ewentualnie miejsc jest potrzebnych. Jak najbardziej taka budowa takiego obiektu jest potrzebna. Natomiast ja ciągle będę z uporem maniaka zwracał uwagę na taką rzecz. Wczoraj miałem taką sytuację, rozmawiałem ze znajomym nad jeorem i on do mnie mówi: słuchaj Przemek, wiesz dlaczego ja się nie buduję? A stać go na to, żeby się wybudować w miastku. Ja mówię: no nie. Mówi: dlatego, że moje dzieci prawdopodobnie tutaj nie zostaną. Że moje dzieciaki, moi młodzi ludzie, gdzie się tutaj wykształcą, wyjadą na zewnątrz i dlatego się nie buduję. Mieszkam w bloku i te mieszkania w bloku jak najbardziej są potrzebne. Ale najpierw musimy się skupić na tym, żeby młodzież, która się wykształca, przede wszystkim podejmowała tutaj pracę i wtedy, jak zobaczymy, jaki jest to palący problem do wybudowania, jak najbardziej taką inwestycję trzeba będzie przeprowadzić.
Pani Anna Świcanie-Sierowicz, jak Pani widzi ten problem budowy mieszkań? Miasto powinno w to inwestować, czy się nie angażować, a raczej postawić na to, żeby ludzie pracowali i sami sobie kupowali mieszkania, sami budowali?
No absolutnie z tym się też nie zgadzam. Są ludzie, którzy po prostu nie stać ich na M4 własne, tak? No nie, wiemy jakie
M4
są
koszty. M4 to już duże mieszkanie.
No tak. Wiemy jakie są koszty, tak? Kupna mieszkania. Wiem, że jest problem, jeżeli chodzi o dofinansowanie czy kredyt, żeby zaciągnąć w banku. Nie jest to prosta sprawa, ale mamy dużo ludzi, którzy tak naprawdę potrzebują tych mieszkań. Są to też rodziny wielodzietne, tak? Których jedynym żywicielem rodziny jest przykładowo tylko ojciec, tak? Musimy gdzieś zapewnić im miejsca, tak?
Ale pytam Panią, w jaki sposób? Jak Pani widzi ten problem? Jak Pani widzi jego rozwiązanie? Czy raczej gmina powinna budować te mieszkania, czy jednak pozwolić deweloperom budować i szukać klientów?
Powiem tak, gmina również ma obowiązek szukania tych mieszkań socjalnych, ale jak najbardziej również jestem za tym, żeby inwestor, deweloper jak najbardziej wszedł na nasz rynek miasteczki.
Pani Nata Kiempa, dobrze znalazłem kwotę w tym roku w budżecie na remonty mieszkań komunalnych, 230 tysięcy złotych?
Dobrze pan znalazł.
Nie rzuca to na kolana, powiem szczerze. Nawet nie. Zakładając, że remont takiego mieszkania kosztuje no kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, bo one są w różnym stanie, jak rozumiem, odzyskują państwo jako gmina te mieszkania z rynku i mogą sobie w jakikolwiek sposób je tam przystosować, dostosować. Pani planuje większe wydatki, czy pani nie widzi sensu i raczej tutaj stawia na rynek?
To znaczy, na pewno wydatki w zakresie odzyskiwania tych mieszkań komunalnych i remontu, one są niezbędne, bo tak jak powiedziałam, ta społeczna inicjatywa mieszkaniowa to jest dla ludzi średnio zamożnych.
A miastko przystąpiło do SIM-u, czy nie?
No właśnie, miastko nie przystąpiło do SIM-u i pytam no. się państwa radnych, dlaczego do tej pory to nie zostało
to
zrobione.
Się inicjatywa burmistrza. Radni mogą tak. ewentualnie prosić, nalegać, sugerować.
Tak, Kępice wykorzystały tą szansę, tam jeszcze wtedy były te...
Kępica i Kobylnica zdaje się z
okolic Słupska. Tak, Mieszkania Plus, dzisiaj ten produkt jest bardziej udoskonalony. Ten produkt pozwala tak naprawdę pobudzić również gospodarczo miejscowość, no bo nie ma tutaj kryterium dochodowego, żeby być lokatorem takiego SIM-u, tak? Tutaj te kryteria można różnie sobie ustalać. Również pod przedsiębiorców. Także ja jestem zdziwiona, dlaczego do tej pory nikt z tego produktu nie chciał skorzystać. Pyta pan o deweloperkę. Oczywiście tak, tylko trzeba się zastanowić, w jakim zakresie, bo być może ktoś nie chce mieszkania na wynajem, ktoś może jest na tyle zamożny, żeby od razu go kupić. Co prawda SIM również tego też nie zabrania.
Bardziej pytam, czy pani zdaniem jest tu rynek, czy ewentualna inwestycja deweloperska znalazłaby klientów?
Myślę, że tak, że znalazłaby. Ja jak policzyłam sobie lukę mieszkaniową, która tak naprawdę powinna tutaj w miastku, powinno się tych mieszkań zbudować, to ta luka mi wyszła na 931 mieszkań, także rynek jest. Zresztą no, Kępice, Kobylnica pokazały, no, w Kępicach bodajże na razie 40 mieszkań, ale to jest dużo mniejsza miejscowość i tam te mieszkania po prostu rozpłynęły się momentem, chętnych było. Walory turystyczne naszej gminy też temu sprzyjają, że ludzie uciekają z dużych miast i chętnie osiedlają się w mniejszych miejscowościach, a jak już dostaną fajne możliwość kupienia, wynajęcia, niedrogo, bo powiem, to są na dzisiaj to jest 20 zł za metr kwadratowy, to nie są nie wiadomo jakie pieniądze, dzisiaj mieszkańcy płacą za wynajem mieszkań dużo więcej. No i tym sposobem można by było uwolnić te mieszkania komunalne od tych mieszkańców, którzy oczekują większego standardu,
czyli
zapewnić
rozumiem, że w tej
mieszkania...
zapowiedzi, o której pani mówiła, tak. 100 mieszkań, widzi pani też tą inicjatywę SIM-u, tak? Pan tak. Aleksander Szopa, pan ma swój pomysł na mieszkania w miastku?
Tak. Panie redaktorze, szanowni państwo, w sferze społecznej ponad 60 rodzin w miastku pilnie oczekuje na mieszkania socjalne. Brak mieszkań komunalnych i potrzeba ich pilnej budowy. Tak jak potrzeba pilnej adaptacji pomieszczeń dla potrzebujących. Szanowni państwo, ale to nie jest tylko problem miastka. Wiele miejscowości, wiele dzisiaj miast w Polsce boryka się z tym problemem i jest to problem taki ogólnopolski. Wiemy, rządowy program Mieszkanie Plus miał być wybudowane ponad 100 tysięcy mieszkań. Z tego zostało przez dotychczasowe ponad 7 lat rządzenia około 25 tysięcy mieszkań wybudowanych. Ale szanowni państwo, wróćmy do miastka. Adaptacja budynku na przykład PKP mogłaby rozwiązywać częściowo problemy. Oczywiście Mieszkanie Plus, rządowy program, dotacje, korzystania ze środków pomocowych na adaptację budynków i wytyczenie nowego placu pod budowę. Oczywiście tak, ze środkami unijnymi. Ja gwarantuję, że jeżeli zostanę burmistrzem, znajdę środki, znajdę place czy budynki, które będzie można zaadoptować i na pewno takim ludziom, którzy dzisiaj potrzebują pomocy, znajdą się środki.
Dobrze, że pan wspomniał o dworcu, o budynku dworca kolejowego, bo dzisiaj do państwa przyjechałem pociągiem ze Słupska i muszę powiedzieć tak, pięknie wyremontowana linia kolejowa, malownicza, naprawdę mimo tego padającego deszczu było na co popatrzeć, ale to, co mnie zdumiało i muszę powiedzieć, że nie miałem tego świadomości, że tak jest, to jest zamknięty na cztery spusty budynek dworca kolejowego. Jak to się stało, że zmodernizowana linia kolejowa 405 ze Szczecinka do Ustki za prawie 200 milionów złotych, a miastko nie ma węzła transportowego i działającego dworca. Pan Aleksander Szopa się zgłasza. Proszę bardzo, może pan odpowiedzieć na to pytanie. Jak to się stało, że Bytów nie ma kolei, a ma węzeł transportowy, a miastko ma kolej i komunikację autobusową, a nie ma węzła transportowego? Jak to się stało?
Panie redaktorze, ma pan rację tutaj, ale to jest, były już propozycje, były pisma do PKP zarządzającym komunalką. I wiem, że takie rozmowy trwają. Sam złożyłem interpelację dotyczącą chociażby naprawy tego zakrętu, który jest drogi przy ulicy Dworcowej. Okazuje się, że są to tereny należące do PKP, jednakże PKP mówi, że oni nie wyremontują tej drogi, ponieważ raz nie mają środków, a drugi raz wydaje mi się, że mogła być to karta
przetargowa. Ale pan powiedział
przed momentem,
nie wiem, czy dobrze pamiętam, że pan by chciał, żeby tam były mieszkania.
Tak.
Czyli nie węzeł transportowy, nie dworzec, tylko mieszkania.
Tak. I uważam, że władze gminy powinny wykorzystać ten moment, kiedy trzeba naprawić drogę, przejęcia tego budynku i dobrobycie, jak gdyby, droga, wyremontowanie drogi. I uważam, że jeżeli zostanę burmistrzem, na pewno doprowadzę do tego, że ten budynek przez gminę zostanie przyjęty i zostanie zaadoptowany na chociażby budynki mieszkalne albo zaadoptowanie na przykład klub seniora, gdzie dzisiaj ludzie starsi nie mają się gdzie spotykać i ja to jestem przekonany, że uda mi się zaadoptować ten budynek.
To jest pana pomysł. Pan Przemysław Pakuła, pan też nie wierzy w to, że tam może być życie transportowe, tak jak pan Aleksander Szopa, że mieszkania, klub seniora, czy jednak węzeł transportowy, którego dzisiaj miastko nie ma?
No powiem tak, wiem, że rozmowy są ciężkie z PKP i tutaj teraz jest kwestia tego...
Na chwilę panu przerwę. Pan mówi, że ciężkie, ale sąsiednie Kępice, na które tutaj wielu mieszkańców miastka się powołują, przejęły dworzec w Korzybiu, przejęły kolejne budynki dworca i adaptują te miejsca na przykład na domy kultury, na przykład na bibliotekę. Wszędzie są ciężkie rozmowy, wiadomo, ale może trzeba spróbować.
Jak najbardziej. No, wszelkie środki, które są dostępne do zrealizowania, takie tutaj pan pyta, czy mieszkania, czy węzeł, tak? No, w mojej ocenie taki obiekt, który tutaj akurat mamy teraz, bardziej by spełniał funkcję tego węzła. Natomiast jeśli chodzi o mieszkania, to wydaje mi się, uważam, że komfort po prostu tworzenia tych mieszkań, żeby zapewnić bardziej taki jakościowy, bardziej taki nowoczesny, powinien być jakby w innym miejscu. Natomiast tutaj jak najbardziej ten węzeł.
Pani Anna Świca-Nieścierowicz. Pani jeździ pociągiem w ogóle tutaj, czy nie zdarza się? Ja muszę przyznać, że do miasta częściej jeżdżę w stronę Trójmiasta, ale do miasta jechałem pierwszy raz od bardzo dawna, chyba po remoncie od dłuższego czasu i muszę powiedzieć, że ta linia jest naprawdę fajnie zrobiona kolejowa. Tutaj pewnie częstotliwość jeżdżenia pociągów, no i ten dworzec, który jest zamknięty na cztery spusty.
No i takie od czasu do czasu jak najbardziej korzystam również, tak, z pociągu. Chciałabym powiedzieć, że ten stan dróg też mamy złe, tak, i należy to jak najbardziej ulepszyć. W związku z tym i połączeń autobusowych nie mamy, tak, z większymi miastami jak Słupsk, Gdańsk, czyli nie mówię, że nie ma ich w ogóle, tak, tylko może są w mniejszej ilości. I tutaj kolej jak najbardziej jest wskazana, bo poprawiłaby tę szansę i całą tą sytuację w miastku, tak? Też młodych ludzi, tak? I powiem, że jak najbardziej, tak jak to zrobiła też i Kościerzyna, Kartuzy, tak? Gdzie tak naprawdę zadbali właśnie o tą kolej metropolitarną, tak?
Państwo jesteście w dobrej sytuacji, panie Ratakiempa, panią też pytam, bo tutaj kolej działa i są też połączenia dalekobieżne, które przejeżdżają przez miastko i będę się czepiał tego budynku dworca, ale naprawdę to nie pasuje do tej nowej linii kolejowej.
Powiem tak, jeżeli chodzi o sam budynek, wykorzystanie go typowo jako dworzec kolejowy, no to generalnie no dzisiaj przy takim natężeniu komunikacji kolejowej, no to taka trochę inwestycja, którą można by było oczywiście zrealizować, żeby poprawić wizerunek, wygodę dla pasażerów, no ale tak generalnie no to trochę nieopłacalna inwestycja.
Czyli pani się trochę skłania do opinii pana Aleksandra Szopy, że może by jednak mieszkania.
Nie, absolutnie nie mieszkania. Nie. Ja, że tak powiem, z panią wiceburmistrz rozmawiałyśmy tutaj z PKP na temat przejęcia tych obiektów. Jak najbardziej chętnie by nam te obiekty przekazali.
A na jaki cel?
Zaraz powiem. I my się skłaniamy do tego, żeby na dogodnych warunkach, te warunki chcemy ustalić, żeby gmina przejęła ten obiekt. Mój cel przejęcia tego obiektu to tak naprawdę obiekt, który oddamy seniorom i organizacjom pozarządowym. Dzisiaj organizacje pozarządowe mają ogromny problem, żeby się gdzieś spotkać, żeby zorganizować wspólne zebranie, żeby zorganizować cokolwiek. Tak naprawdę większość z nich korzysta z własnych pomieszczeń na biura i tutaj na ten cel ja widzę przeznaczenie tego obiektu. Jego można bardzo ładnie odrestaurować, a sam remont można tutaj skorzystać z tego programu polityki wytchnieniowej. Ja panią burmistrz, będąc prezesem, dwukrotnie namawiałam do tego, żeby skorzystać z tych środków. Mało tego, że można ten obiekt wyremontować, mało tego, można jeszcze mieć pieniądze na to, żeby on funkcjonował, przynajmniej dla seniorów, i mieć pieniądze na jego działalność bieżącą. I to jest mój pomysł.
Muszę dopytać, czy to wyklucza tą funkcję transportową i ten węzeł transportowy, o którym między innymi pan Pakuła mówił? Nie, chce pani to połączyć, rozumiem, tak?
Tak, nie wyklucza, absolutnie nie wyklucza.
Czyli tutaj mamy różne wizje i teraz kwestia proporcji. To jeszcze państwa zapytam o coś, co... Ale mamy tak dosłownie po 30 sekund odpowiedź każdy z państwa. Co niektóre samorządy robią, a inne się boją, że będzie to za drogie, czyli o darmową komunikację miejską. Wiemy, że w miastku jej nie ma, Bytów zaryzykował, Ustka zaryzykowała. To tak po 30 sekund. Pani Anna Świcalnie-Ścierowicz, pani by była za tym, czy nie? Czy miastka jeszcze na tym etapie rozwoju gospodarczego nie stać?
Powiem tak, na pewno byłabym za tym, bo tak naprawdę ludzie starsi mają problem z przemieszczaniem się, tak? Nie każdy z nas posiada samochód. Zresztą większość mieszkańców są to osoby starsze, samotne, i jak najbardziej taki dowóz jest wskazany.
Pan Przemysław Pakuła?
Jak najbardziej. Szanowni Państwo, jako tutaj nauczyciel w szkole od energetyki odnawialnej uważam, że taki autobus miejski w przestrzeni może nie jakby takiej całodobowej, natomiast sami Państwo dobrze wiecie, co się w miastku dzieje przed godziną 8 i o godzinie 15. I z tym, co się dzieje dzisiaj na świecie z paliwami, z pewnością taki autobus by rozwiązał nie tylko problem komunikacji, ale również oszczędności paliwa dla mieszkańców miasta. Także jak najbardziej jestem za takim elektrycznym autobusem w naszym mieście.
Elektrycznym nawet?
Oczywiście.
On jest 3 razy droższy niż ten spalinowy. Ale to
może... Oglądałem ceny, nie wiem, czy pan redaktor jest na bieżąco, ale oglądałem ceny nawet takich używanych autobusów. Nie jest taka przerażająca cena.
Dobrze.
Pan Aleksander Szopa? Komunikacja miejska jak najbardziej tak, ale w formule takich busów bym to widział i dowożących na przykład z jednego końca miasta do drugiego, a chodzi mi o to, że na przykład z Zatorza wozić osoby z centrum miasta na przykład do szpitala, to jak najbardziej widziałbym osoby starsze, niedysponujące własnym samochodem, nie mającym powiedzmy już w tej chwili dzieci, wnuków, ażeby skorzystać właśnie jak najbardziej tak.
Pani Renata Kępa, ostatnie słowo w tej części radiowej.
Ja bym chciała, że tak powiem, ten problem połączyć z problemem dowożenia dzieci do szkół. Można to tak ładnie poukładać, żeby jeden środek transportu mógł również służyć naszym mieszkańcom i tym to bym chciała wziąć bardzo poważnie pod rozwagę. A darmowa komunikacja jak najbardziej...
A może nie darmowa, może jednak z biletami.
Proszę pana, darmowa...
Może się rozpędziłem.
Może taka hybrydowa, półdarmowa komunikacja.
To ja obiecuję państwu, że wrócimy do tego tematu,
pobudza.
Bo widzę, że tutaj się coś nowego wykluwa w części nieradiowej, bo musimy kończyć czas na skończę antenowo. Bardzo dziękuję państwu za tę część radiową. Anna Świcanie-Ścierowicz, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Renata Kiempa, Przemysław Pakuła, Aleksander Szopa, kandydaci na urząd burmistrza miasta, pan Witold Zajc. Niestety do nas nie dotarł. Głosowanie 3 lipca w najbliższą niedzielę. Na tym kończymy z miastka część radiową. Przemek Woś, kłaniam się nisko. ale całość tej debaty do odsłuchania będzie w internecie, bo ją całą nagrywamy i będziemy mogli do tego wrócić. No właśnie, czy ja może źle postawiłem pytanie, może nie darmowa komunikacja, tylko w ogóle komunikacja miejska w miastku, bo różne samorządy różnie to rozgrywają. Część uważa, że ta darmowa spowoduje powszechność i ludzie odstawią samochody, jeżeli będą mieli dobrą ofertę, a samorząd to udźwignie. A może z drugiej strony postawić na to, że jednak takie obywatelskie podejście, korzystam, to płacę. Pani Rata Kiempa skończy i potem odpytam Państwa resztę. Proszę
bardzo. Tak jak mówiłam, trzeba to rozważyć. Ja to rozważę pod kątem dowożenia dzieci do szkół, osób niepełnosprawnych i wykorzystania ewentualnie tego czasu na to, żeby mieszkańcy mogli z tego korzystać. Na pewno, jeżeli chodzi o różnego rodzaju imprezy, które odbywają się w mieście, ta komunikacja powinna być darmowa. Ona pobudza i aktywność ludzi, chęć przyjścia i nawet to, że coś kupią, zainwestują. Także ja na to taki pomysł mam.
Pan Aleksander Szopa, pan się trzyma swojej wersji tych busików, czy jednak coś pan tu zweryfikował, bo ja trochę inaczej postawiłem to zagadnienie, to może rzeczywiście wszystko zmienia.
Szanowni Państwo, oczywiście trzymam się tych busików, czy odpłatne. Myślę, że w części mogłaby być to odpłatna, natomiast to zależeć będzie od dynamiki rozwoju gminy. Myślę, że w tej sytuacji, jaką dzisiaj mamy, gdzie jest bardzo wielka potrzeba wsparcia środkami budżetu gminy do chociażby szpitala czy miasteckiej oświaty. Na ten moment uważam, że nie stać nas po prostu na pełni nieodpłatny transport, ale myślę w części albo w jakiejś symbolicznej kwocie odpłatność i transport busikami jak najbardziej widziałbym.
Pani Anna Świcanie-Ścierowicz, pani też podziela to zdanie, czy pani ma swoją koncepcję?
To znaczy,
nie busy, nie autobusy, tylko coś zupełnie innego, na przykład tramwaj w miastku. Ja teraz nie chcę żartować, ale na ekologiczne środki transportu w KPO są duże pieniądze, naprawdę duże.
Może przystaniemy przy tych busikach. Może tak, jeżeli chodzi o odpłatność, to bym zrobiła tą odpłatność do tego 60 roku życia, tak, w jakiejś tam kwocie. Jednak po 60 roku życia i dla osób niepełnosprawnych całkowicie zrobiłabym to bezpłatne jako pomoc z urzędu.
Okay. Pan Przemysław Pokuła?
Tak jak wspomniałem, uważam, że taki no, rozbudowa tutaj, no, zgadzam się też z kolegą, który twierdzi, że cała budowa infrastruktury drogowej czy przystankowej ze względu na potrzeby właśnie takiej komunikacji miejskiej jest tak olbrzymia, że na pewno nasz budżet, no, wspomniane środki zewnętrzne pewnie by to w jakiś sposób zrekompensowały, być może nawet w dużej ilości. Natomiast czy nasz samorząd stać? Wydaje mi się, że na obecną chwilę nie. Natomiast uważam, że bezwzględnie potrzebny jest transport w godzinach porannych i tych popołudniowych, tak żeby odciążyć miasto. Była tutaj mowa o obwodnicy, o takich dodatkowych środkach, które olbrzymie środki, które są potrzebne. Natomiast odciążenie miasta na pewno by załatwiło to, że taki przynajmniej elektryczny pojazd by się tutaj po naszych ulicach kręcił. Sam powiem, że jestem wielkim orędownikiem i zwolennikiem poruszania się komunikacją miejską, jak również szynową, jak jadę do Trójmiasta czy do Wrocławia, do brata, to jadę tylko do Szczecinka i wsiadam w pociąg i to wszystko. Tak? Jak jeżdżę, to teraz z Kościerzyny można PKM-ką poruszać się, także ta komunikacja na pewno będzie tutaj za niedługo potrzebna, zwłaszcza, że mam nadzieję, że ta młodzież właśnie zostanie tutaj, będzie miała te miejsca pracy i będzie się tutaj osiedlać.
Jedno zdanie pana Sandersa, ale to jedno tak. Zdanie, bo zmieniamy temat zupełnie.
Szanowni Państwo, ja zachęcam do komunikowania się na rowerze. Ja korzystam z tego, bardzo zdrowo się czuję i tutaj problem tylko ścieżek rowerowych, ale jest szansa, że w miastku powstaną one i będzie można więcej korzystać z rowerów.
To jest rzeczywiście cenna uwaga, bo ja zwróciłem uwagę rzeczywiście, że tutaj tych ścieżek rowerowych praktycznie nie ma. Proszę Państwa, dwa ostatnie tematy, które chciałbym z Państwem poruszyć, to jest tak oświata na pewno i szpital w miastku, który jest ogromnym znakiem zapytania. Przez pewien moment ja odnosiłem wrażenie, że tym szkołom, zwłaszcza tym oddziałom wiejskim, to grozi w miastku likwidacja albo zamknięcie, albo stopniowe ich wygaszanie. Czy w Państwa opinii jest sens utrzymywania tych szkół na terenach podmiejskich, tak to nazwijmy? Czy jednak trzeba je utrzymywać za wszelką cenę, nie patrząc na rachunek ekonomiczny, bo one oprócz tego, że są miejscami, gdzie dzieci spędzają czas i się uczą, to są jakimiś takimi ośrodkami kultury przy okazji? Czy jednak lepiej zainwestować w tą komunikację i je dowozić do jednego centralnego miejsca, do jednej, drugiej, trzeciej szkoły, czy jednak rozwiązać to lokalnie? Pani Anna Śwican-Jeścierowicz, proszę bardzo.
Powiem, jeżeli chodzi o oświatę, to jak najbardziej należy uporządkować te wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem. Powiem tak, jeżeli chodzi o szkoły w środowisku wiejskim, to na pewno są tu potrzebne konsultacje społeczne, także tę sprawę po prostu muszę się jak najbardziej przyjrzeć. Tak, jednocześnie trudno od razu zdecydować, tak, jakie należy podjąć działania. Ale również myślałam nad tym, żeby przekształcić, jeżeli będzie to możliwe, jedną ze szkół w mieście w zespół przedszkolno-szkolny i utworzenie żłobka miejskiego.
Pani Nata Kiempa, pani tutaj widzi jakieś inne rozwiązanie tego, które kandydatka proponuje? Czy pani by utrzymała obecny stan, czy jednak zaproponowała jakąś reformę, bardziej lub mniej radykalną?
Tutaj mamy bardzo poważny problem do rozwiązania. Zderzenie funkcji społecznej z ekonomią. Niemniej ja wychodzę z założenia, że taki problem należy rozważyć w konsultacji ze wszystkimi środowiskami. Do dzisiaj te wszystkie próby reformy oświaty zderzały się z dużymi protestami społecznymi. Po pierwsze dlatego, że nie były konsultowane, były narzucone. Gmina Miastko nie ma absolutnie żadnej strategii oświatowej. Tą strategię oświatową należy usiąść i ze wszystkimi środowiskami w zgodzie ją wypracować. Dzisiaj już rozmawiamy z dyrektorami szkół. Zgodzili się wziąć udział w takim zespole. Poszerzymy to o Radę Rodziców. Poszerzymy to o ten czynnik społeczny, czyli naszych mieszkańców. Czy szkoły wiejskie należy likwidować, czy nie? Tak naprawdę to jest dzisiaj te szkoły wiejskie, one powinny być ośrodkami nie tylko edukacyjnymi, ale również kulturalno-oświatowymi. Można te szkoły wykorzystać jako świetlice wiejskie, biblioteki, miejsca spotkań, także generalnie też nie można podchodzić do tego tematu.
Ale jest rachunek ekonomiczny i przychodzi do pani jako dopełniającej obowiązki burmistrza skarbnik miasta i mówi i pokazuje tabelę w Excelu, w której brakuje pieniędzy i trzeba podjąć decyzję.
Dlatego mówię, strategia oświatowa. Ja myślę, że jeżeli ludziom się wytłumaczy, że reforma oświaty jest niezbędna i któraś ze szkół powinna być zamknięta i ludzie to w większości zaakceptują, będzie to prostsze do przeprowadzenia. Demografia jest nieubłagalna. Wychodzi na to, że będziemy mieli coraz mniej dzieci, ale nie można tego robić tak ad hoc. Dzisiaj likwidujemy wiejskie szkoły, a może miejskie. Musimy się tutaj zastanowić. To mieszkalnictwo, o którym tu mówię, ten priorytet pierwszy, to, że podjęłam taką inicjatywę, aby w liceum naszym utworzyć klasę medyczną, to też ma temu służyć, żeby ludzie myśleli o tym, że ja tutaj chcę zamieszkać, chcę założyć rodzinę, chcę tu żyć. Dzisiaj nie można, kiedyś zlikwidowano liceum w Miastku. Do dzisiaj ludzie tego po prostu nie mogą wybaczyć. Rozwaga, rozmowa, na końcu rachunek ekonomiczny.
Pan Aleksander Szopa.
Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy referendum zdecydowało, ponieważ jednym z punktów Komitetu Referendalnego było utrzymanie szkół wiejskich Piaszczyna-Słosinko. I dało jednoznaczny wynik 97% do 3%. to wynik był miażdżący i decydujący. I Rada Miejska decydując
się... tam wynik referendum to jest jednoznaczne nie dla jakiejkolwiek ingerencji w system
pozwoli
szkolnictwa?
Pozwoli pan, panie redaktorze, oczywiście, tylko swoją myśl.
Chciałem dopytać tylko
tak,
pana. Pan
dokończę swoją myśl.
Jednoznaczne, tak?
Tak. I dzisiaj Rada Miejska podjęła decyzję zmieniającą uchwałę dotyczącą klas 7-8 w szkole Piaszczyna-Słosinko. I oczywiście na dzień dzisiejszy oświata wymaga pilnej, natychmiastowej, niezależnej, profesjonalnej strategii rozwoju. Pytanie, czy 4 szkoły wiejskie, 3 szkoły w mieście to jest to, na co mieszkańcy miasta godzą się wydawać środki. Kosztem oczywiście budowy dróg, ścieżek, budowy infrastruktury. I trzeba głęboko się zastanowić nad chociażby, czy w mieście potrzebne są 3 szkoły. Ale do tego wszystkiego potrzebne są rozmowy ze wszystkimi emisariuszami. I ja będąc burmistrzem na pewno podejmę taki dialog i doprowadzę do szczęśliwego bytowania miasteckich szkół.
Pan Przemysław Pakuła, pan jest nauczycielem. Nauczyciele są lekko sceptyczni co do reform zawsze, bo uważają, że są za słabo konsultowane. Jaka pana jest opinia w sprawie tych szkół, zwłaszcza mówię, całości szkół w miastku, ale też ze szczególnym uwzględnieniem tych szkół poza terenami tak zwanymi zurbanizowanymi, tak nazwijmy.
No, panie redaktorze, padły tutaj słowa o tym, że trzeba się zastanowić, czy którąś ze szkół należy zlikwidować, jak to zrobić. No, ja jestem przeciwnikiem jakiejkolwiek...
Przepraszam, ale chyba precyzyjnie to było tak, że czy wszystkie trzy muszą funkcjonować, nie czy którąś zlikwidować. To chyba,
nie, ja tutaj się
chyba nie jest to samo, ale...
Ja odnoszę się do pani Renaty, bo...
To jest pana wrażenie, w porządku.
Chodzi o to, że... My jako radni tutaj podejmowaliśmy już takie działania odnośnie szkół, zwłaszcza wiejskich, które miały, pan redaktor pewnie wie, że nasza gmina dopłaca kilkanaście milionów do szkół, do całej naszej oświaty gminnej, gdzie w gminie Bytów to jest tylko kilka milionów, tak? Także tutaj jest rozdźwięk potężny. Wspomniał pan o środowisku nauczycielskim. Ja powiem, że dla mnie zawsze z punktu widzenia nauczyciela taka szkoła wiejska, jeśli ona teraz funkcjonuje, czy to w Słosinku, czy to w Piaszczynie, jak najbardziej nie jestem za likwidacją takich szkół, ponieważ one mają aspekt społeczny. Oczywiście, my tutaj próbowaliśmy ostatnio forsować, czy uczniowie klasy 7-8 powinni być kierowani do szkół miejskich. Ja oczywiście byłem za tym, natomiast później musieliśmy podejmować uchwałę zmieniającą tą uchwałę ze względu na to, że nie było zgody. Konsultacje społeczne są jak najbardziej potrzebne, tylko konsultacje polegające na, powiedzmy, prowadzeniu tam czasami takiej kampanii, bo ja jak jeżdżę w terenie, też dopytuję się i naprawdę zdania mieszkańców są bardzo podzielone, samych mieszkańców, tak? Mówi się o tym, czy szkoła powinna być w strukturze 1-3, czy w strukturze 1-8. Oczywiście...
Albo 1-6, 7-8.
Tak, ale...
Takie też są modele.
Jeszcze mamy taką sytuację, że prawdopodobnie kolejna szkoła może nam się pojawić tutaj na naszym środowisku w strukturze szkoły publicznej, co również obciąży nasz budżet i trzeba głośno o tym powiedzieć. Natomiast uważam, że tutaj wcześniej zostało powiedziane, że nie ma jeszcze strategii i to jest jakby tutaj clue. Natomiast pan pytał konkretnie, czy jestem... Absolutnie nie jestem za żadną likwidacją, natomiast uważam, że szkoła na takim terenie jak wieś powinna być. W jakich strukturach? To my już określiliśmy jak podczas prac w komisji czy jako radni, natomiast jak najbardziej w strukturach 1-3 takie obiekty powinny funkcjonować.
Dobrze. I temat, którym chciałbym zakończyć naszą debatę, ale temat nie najmniej ważny, żeby było też jasne, czyli szpital w miastku, bo to też zdaje się było takie zarzewie referendum, które tu się odbyło w kwietniu. Z mojej perspektywy jako niemieszkańca miastka, to jest taka debata, która można by zawrzeć w takim oto dylemacie. Czy utrzymywać w miastku oddziały ginekologiczno-położnicze, porodówkę mówiąc najkrócej, czy też jednak pójść w kierunku szpitalnego oddziału ratunkowego, a może jest też sposób, żeby połączyć jedno i drugie. Czy taki sposób jest i czy to się ma szansę obronić ekonomicznie, bo to gdzieś na końcu jest ten rachunek ekonomiczny. Państwo jako radni, jako działacze społeczni, jako kandydaci na burmistrza pewnie doskonale o tym najlepiej wiecie, ile gmina dołożyła albo zabezpieczyła dla szpitala pieniędzy. Jaka jest Państwa opinia w tej sprawie? Zaczniemy od Pana Przemysława Pakuły na początek i w tę stronę będziemy Państwa odpytywać. Czy to jest dylemat do rozstrzygnięcia, czy tu nie ma dylematu? Czy powinno być i jedno, i drugie, czyli i SOR, i porodówka? I czy to ma się szansę obronić finansowo?
Powiem tak. Wiadomo, że właścicielem szpitala jest burmistrz.
Gmina.
Natomiast jeśli chodzi o zarządzanie szpitalem i funkcję nadzoru nad tym szpitalem, nad tym całym obiektem, no wiadomo, jest zarząd i rada nadzorcza, pełni taką funkcję kontrolną, tak? Powiem, że w ostatnim czasie my jako radni, przynajmniej do mnie, spływają takie informacje różne, że tutaj ciężko jest określić w tym momencie przede wszystkim na obecną chwilę, jakie mamy zadłużenie szpitala, bo są różne, były robione audyty, były robione różne finansowe, powiedzmy, wyliczenia i tutaj mamy taką dość duże, na pewno jest ten stan zadłużenia. Natomiast jeśli chodzi o utrzymywanie, to należy do obecnej pani prezes, która zarządza szpitalem. Byłem na spotkaniu z lekarzami w szpitalu, gdzie wstępnie plan, możemy tak powiedzieć, ratowania finansów szpitala był przedstawiony. Czy wszystkie założenia z tego planu będą realizowane, czy są do zrealizowania, no to by trzeba było tutaj panią prezes teraz pytać. Natomiast na pewno burmistrz musi nadzorować to wszystko, kontrolować i mnie najbardziej z punktu widzenia teraz radnego, jak i ewentualnie później przyszłego burmistrza interesowałoby przede wszystkim tak. To, jakie jest zadłużenie, to jest jedna rzecz, natomiast jaki jest plan rozwoju naszego szpitala i właśnie w aspekcie ujęcia tych oddziałów, o których pan redaktor wspomniał, czy to się będzie bilansowało, czy się to nie będzie bilansowało.
Czy pan na dzisiaj nie potrafi po prostu na to pytanie odpowiedzieć, bo nie ma pan danych, tak? Tak dobrze odczytałem.
Nie mamy konkretnych danych i uważam, że plan naprawczy finansów szpitala należy do obecnego prezesa.
Aleksander Szopa.
Panie redaktorze, ja jeszcze powrócę do poprzedniej kwestii. Szkoły wiejskie to też tradycja dla mieszkańców tych miejscowości i to również trzeba wziąć pod uwagę. Natomiast jedno jest odnośnie szpitala. Jedno jest tutaj pewne. Szpital musi być w miastku i w pełni świadczyć usługi dla mieszkańców powiatu i nie tylko. Niemniej jednak jest to niezwykle trudne pytanie pana. Chcielibyśmy oczywiście, żeby była ona, ta sytuacja w szpitalu jak najbardziej świetlana, ale nie wszystko zależy od gminy, burmistrza, zarządu czy radnych. Standardy ogólne w służbie zdrowia oraz standardy zatrudnienia ustala Ministerstwo Zdrowia, a płatnikiem jest Narodowy Fundusz Zdrowia. Zbyt niska wycena usług świadczonych przez szpitale, ogólnie te powiatowe i inne, powodują, że się zadłużają i z tym mamy największy kłopot. Gmina od chwili przejęcia szpitala w 2014 roku, proszę Państwa, wydatkowała na cele pomocowe ponad 17 milionów złotych. Jest to znaczna pomoc i chcę zapewnić, że Rada będzie pomagała, będą pomagać mieszkańcy, będą wszyscy pomagać. Będziemy starali się pomóc dla szpitala, ażeby on przetrwał. Trzeba bezzwłocznie opracować i wdrożyć plan naprawczy. Na dzisiaj mogę powiedzieć, Szanowni Państwo, że ten plan naprawczy wraz z grupą już częściowo mamy i wiemy, jak to przeprowadzić i możliwość jego wdrożenia niebawem przekazany zostanie dla społeczności. Przyszły burmistrz, radni, zarząd, rada nadzorcza i mieszkańcy, wszyscy jesteśmy zdeterminowani, aby pomagać i szpital w miastku tak, aby tętnił życiem, jak to kiedyś było i zapewniam Państwa, że tak będzie.
Pani Rata Kępa, Pani była prezesem szpitala, Pani być może ma łatwiej Pani odpowiedzieć na to pytanie, a może właśnie trudniej, bo była Pani tam w środku. Czy ja dobrze stawiam ten dylemat, albo SOR, albo porodówka, czy to jest błędny tok myślenia?
Nie, to jest błędny tok myślenia. Chciałam tylko powiedzieć, że tak panowie strasznie wymijająco odpowiadają na tą porodówkę.
Ma czy pani to, prawo do własnej opinii oczywiście.
Czy to porodówka, czy to SOR. Gmina też nie wspomogła szpitala żadnymi 17 milionami. Jak odchodziłam, było to 4 miliony 100.
Być może chodzi też o poręczenia kredytowe.
No być może to chodzi o poręczenia kredytowe.
I wtedy w sumie rzeczywiście może to być ta kwota.
Niemniej żadnych skutków finansowych dla gminy, jeżeli chodzi o poręczenia, nie ma i nie było.
Pani prezes, rozmija się pani z prawdą.
Dobrze. Przejdźmy do meritum.
Czy bo gmina
skoro pani mówi, że ja źle postawiłem to pytanie, czyli albo-albo, czyli albo SOR, albo porodówka, to dlaczego do tej pory SOR nie powstał w miastku, skoro tutaj właściwie oba te oddziały są potrzebne?
Zaraz powiem, dlaczego ten SOR nie powstał. Po pierwsze, będąc prezesem tego szpitala, moim jednym z elementów naprawy finansów gminy był szpitalny oddział ratunkowy. Przepraszam, nie gminy, tylko szpitala. Źródła finansowania na taką inwestycję trudno było do tej pory znaleźć, bo były...
Dostaliście dofinansowanie, ale zaraz 4
powiem,
miliony złotych.
Ale zaraz powiem. Dostaliśmy te źródła finansowania tak naprawdę po wielkiej awanturze i tak naprawdę po wydzieraniu tych pieniędzy, żeby szpital mógł w ogóle taki wniosek złożyć.
Ale od kogo pani te pieniądze wydzierała jako prezes?
Ja wydzierałam tak naprawdę tutaj decyzję od samorządu, żeby aplikował do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Nie zostało to złożone w pierwszym rozdaniu, gdzie tak naprawdę mieliśmy gwarancję dofinansowania tego przedsięwzięcia w 100%.
Proszę mnie sprostować, jeżeli źle odczytałem pani słowa tak między zdaniami. Czy chce pani powiedzieć, że pani poprzednia burmistrz nie była zwolennikiem złożenia SOR-u?
Nie, ja właśnie o tym mówię. Tutaj był problem w ogóle, żeby burmistrz był przychylny inwestycjom w szpitalu.
A może to wynikało z tego, że w powszechnej opinii jest tak, że ta porodówka jest deficytowa w miastku i potrzeba...
Mówimy
drugie...
teraz o SOR-ze. Zaraz, tak?
Okej, ale że niechęć do SOR-u wynikała też z tego, że na dziś jeden z tych oddziałów, czyli porodówka, jest deficytowy i tak naprawdę trzeba by podwoić liczbę porodów w miastku, żeby ten finansowy wynik był pozytywny.
Ja uważam, że należy na tą chwilę potroić, żeby to się w ogóle zbilansowało, bo w szpitalu w miastku 432 porody w tamtym roku, 1200 daje szansę, jakąś szansę w ogóle możliwości zbilansowania
może
tego.
Może oddział po prostu to nie ma sensu.
Ja w 2019 roku wystąpiłam do gminy z takim rozważeniem, czy porodówka ma tutaj być, czy ma nie być.
Mhm. I dzisiaj by pani podtrzymała to zdanie?
Ja dzisiaj bym podtrzymała to zdanie, że porodówka ma być, ale jeżeli radni zadecydują o tym, to ona, do niej trzeba dołożyć, tak? I ta moja inicjatywa w 2019 roku miała to rozstrzygnąć, czy ta porodówka ma tutaj być, czy ma nie być. Jeżeli ma zostać, no to niestety trzeba szpital wspomóc.
To może jednak się nie mylę, bo jeżeli trzeba dołożyć do porodówki, to wtedy nie dołożymy do SOR-u, żeby powstał.
Ja mówię o bieżącej działalności.
Czyli na dzisiaj jest pani za tym, żeby był i SOR, i porodówka, tak?
Szpitalny oddział ratunkowy w ramach tych 4 milionów złotych i ewentualnie można to również połączyć z innymi źródłami finansowania. On powinien bezwzględnie powstać. Dzisiaj powiat nie ma szpitalnego oddziału ratunkowego jako jeden z niewielu w Polsce. To rozwiązuje wiele problemów szpitala, taki szpitalny oddział ratunkowy na innych oddziałach. Także dla mnie to jest...
Dobrze. Zaraz się pan Aleksander Szopa odniesie, bo widzę, że ma dwa słowa owocem, ale pozwólmy pani Annie Świcy-Nieścierowicz, żeby powiedzieć o szpitalu. Ja stawiam to pytanie tak, czy SOR, czy porodówka, czy też jest jakiś sposób, żeby połączyć działanie tych oddziałów pani zdaniem i żeby one nie powodowały zapaści finansowej szpitala, albo kłopotów, albo tego, że radni będą się niepokoić, że będą musieli albo podjąć uchwałę o dołożeniu pieniędzy, albo o kolejnych gwarancjach kredytowych, na przykład.
Jak najbardziej, aby szpital mógł funkcjonować, to potrzebna jest ta restrukturyzacja oraz te działania zewnętrzne. Położnictwo jak najbardziej, jeżeli chodzi też o aspekt społeczny, tak? Wiemy, że tych porodów jest mało, tak? Bo to jest dane statystycznych, ale on jest nam tak naprawdę tutaj potrzebny. Najbliższy oddział położniczy, tak, to jest Szczecinek, Słupsk, tak. Bardzo dobrze prosperuje oddział. Młode matki czują się w nim bezpiecznie, więc jak najbardziej go utrzymujmy. Jeżeli chodzi o SOR, to te 4 miliony, wiadomo, że jest to kwota zbyt niska, tak? Żeby jakkolwiek SOR powstał, to jest potrzebne duże zaplecze. To jest na pewno potrzebne jeszcze raz taka kwota. Dodatkowo, jeżeli chodzi o lekarzy, tak, o personel pielęgniarski, dodatkowo rozszerzone diagnostyki, to są dodatkowe koszty. Jest potrzebne jak najbardziej, ale z pomocą. Ewentualnie możemy wziąć pod uwagę to, że mamy rehabilitację, mamy centrum, oddział rehabilitacyjny, centrum rehabilitacji, reumatologię. Możemy zwiększyć po prostu usługi, jeżeli chodzi o wykonywanie procedur i zasilić w jakiś sposób, tak, szpital. Dodatkowo, no możemy, zostały za działania zatrzymane, jeżeli chodzi o rehabilitację kardiologiczną.
Ale pani zdaniem to spowoduje, że te wyniki finansowe szpitala się poprawią?
Tak, jak najbardziej, poprawią się, ale nie zrobimy tego tak naprawdę w szpitalu samodzielnie, bez pomocy.
Panie mówiły dłużej, bo są ze szpitalem jakby bliżej związane. Pan Aleksander Szopa i pan Przemysław Pakuła, jeszcze ostatnie zdania, proszę bardzo.
Pani komisarz, 2019 rok, to pani przedstawiła plan naprawczy, w którym pani chciała likwidacji porodówki. Rada i radni nie pozwolili pani na to. Również spotkało się to ze strony społeczeństwa, brak takiej akceptacji. I wynikiem tego jest dzisiaj, że w pełnym zakresie szpital nasz jest, działa i będzie działał.
Pan Przemysław Pakuła?
Ja już wcześniej już odpowiadałem troszkę na to pytanie, ale jakby tutaj odnosząc się do gości, którzy są również zaproszeni, uważam, że czas, który, jak zostałem radnym, przypominam sobie, pani obecna komisarz, a wcześniej pani prezes szpitala przedstawiała nam plan naprawczy tego szpitala. I nas jako radnych przede wszystkim interesuje taka sytuacja, taki wynik końcowy, powiedzmy, tego szpitala, tak? Były tam założenia w tym planie, które miały ratować jednostkę, natomiast widać było, że jednostka popada w coraz większe, powiedzmy, zadłużenie, czego wyraz przedstawiła na sesji pani skarbnik któregoś razu, twierdząc, że po prostu zadłużenie jest coraz większe. Ja oczekuję od zarządu, od Rady Nadzorczej takich działań, żeby gmina nie musiała dokładać. W jaki sposób oni to zorganizują, pracę tego szpitala? Tutaj panie kontrkandydatki mają taką, powiedzmy, bardziej szczegółową wiedzę na temat tego, jak tam te wszystkie oddziały poprawnie funkcjonują. Natomiast my z punktu widzenia Rady widzimy, że co chwilę musimy dokładać pieniędzy do szpitala, jednak spółki nie powstały po to, żeby były dotowane przez gminy, tylko spółki powstały po to, żeby przynajmniej wychodziły na tak zwane zero. Ja rozumiem, że szpital to jest aspekt również społeczny i ten aspekt również należy brać pod uwagę. Natomiast przekonuje mnie tutaj wypowiedź, którą kiedyś usłyszałem, że jeżeli oddziały są deficytowe, to na spółkę powinno się patrzeć ogólnie i to w różnych spółkach tak jest. To w spółkach jest tak, że jeden oddział, załóżmy, troszeczkę jest mniej dochodowy, drugi jest bardziej dochodowy i one się wtedy uzupełniają. Więc wydaje mi się, że ta kwestia powinna być w ten sposób rozstrzygnięta. No i mówię, liczę i kibicuję nowej pani prezes, żeby przedstawiła taki program, tak żeby, aby gmina nie musiała dokładać do szpitala, ale żeby ten szpital, o czym jesteś święcie przekonany, że w tym mieście zostanie.
Myślę, że wszyscy powinni kibicować, żeby szpital był w jak najlepszej kondycji, bo zdrowie mamy jedno. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękujemy.
Za to spotkanie, za tą debatę. Mam nadzieję, że Państwo mieli okazję przekonać swoich wyborców albo tych, którzy byli niezdecydowani do tego, żeby przynajmniej 3 lipca poszli do urn, bo to ta frekwencja jest ważna, sam udział jest już ważny, a do Państwa, do mieszkańców miastka należy też wskazanie swojego kandydata w tych wyborach. Dziękuję bardzo. Pani Anna Świcanieścierowicz, pani Renata Kiempa, pan Przemysław Pakuła, pan Aleksander Szopa, pan Witold Zajc, niestety z powodów osobistych nie mógł dzisiaj z nami być. Kłaniam się nisko, Przemysław Boś, kłaniam się i do usłyszenia.